Bardzo serdecznie witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Godzina naszych rozmów niedokończonych już wybiła. Cieszymy się, że są Państwo z nami. Także pozdrawiamy naszego dzisiejszego gościa, ojciec profesor Jan Mazur, Paulin, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże, ojcze profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich radiosłuchaczy.
Cieszymy się z obecności. To nasze już dzisiaj drugie spotkanie. Pierwsza część naszych rozmów w telewizji trwa mi w radiu. Teraz nasza radiowa część Lumen Fidei, światłem dla polityki, encyklika Ojca Świętego właśnie Jana Pawła Franciszka. Ojcze profesorze, no właśnie, może przypomnijmy dla tych, którzy nas nie słuchali, sami tytuł encykliki, kontekst, no i później te zagadnienia, które warte poruszenia są, gdy rozważamy tą encyklikę właśnie jako światło dla polityki.
Czcigodni Państwo, siostry i bracia, faktycznie trzeba przypomnieć pokrótce to, o czym była mowa w poprzedniej audycji. Temat naszego wystąpienia, naszej prezentacji, encyklika Lumen Fidei, światłem dla polityki. Trzeba przypomnieć, że w tej chwili obchodzimy rok wiary. Rok wiary ustanowił Ojciec Święty Benedykt XVI 11 października 2012 roku i ten rok wiary trwa. On zakończy się 24 listopada 2013 roku, a więc za kilka tygodni. Dlaczego ten rok wiary został ustanowiony? Wydaje się, że w pierwszym rzędzie chodziło Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, by upamiętnić 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, bo 11 października to jest dokładnie 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II. Natomiast ta data zakończenia jest niezwykle trafnie dobrana, mianowicie jest to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Na tę okoliczność rok wcześniej, dokładnie rok wcześniej, 11 października 2011 roku, ukazało się motu proprio, Porta Fidei. To jest list apostolski w formie motu proprio papieża Benedykta XVI, który po łacinie nosi tytuł Porta Fidei, brama wiary, drzwi wiary. To motu proprio otwiera niejako, przygotowuje serca, umysły wiernych na przeżywanie roku wiary. Jeszcze należy wspomnieć o takiej nocie Kongregacji Nauki Wiary, która ukazała się w Święto Objawienia Pańskiego w 2012 roku. Tam są zawarte wskazania duszpasterskie odnośnie do roku wiary. To tyle takiego przypomnienia. Otóż w rok wiary najbardziej wyraziście, jeśli chodzi o dokumenty papieskie, wpisuje się właśnie encyklika Ojca Świętego Franciszka nosząca tytuł Lumen Fidei, czyli światło wiary. I o tej encyklice żeśmy dyskutowali na poprzednim spotkaniu na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam. Ja zwróciłem uwagę na pewne wątki, które związane są z życiem społeczno-politycznym. Między innymi zwróciłem uwagę na czwarty rozdział, który najbardziej wyraziście mówi o tych związkach. Mianowicie są tam poruszone takie tematy jak wiara i dobro wspólne, wiara i rodzina, wiara i życie społeczne, no i wreszcie wiara i jako pocieszająca siła w cierpieniu. Proszę Państwa, po tym przypomnieniu jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, dlaczego w ogóle w kontekście tej encykliki mówimy o polityce. Bo, jak już wspomniałem na poprzednim spotkaniu, w encyklice nie ma ani razu użytego słowa polityka. Jest tylko inne słowo, które przetłumaczono jako miasto, ale to słowo nie oznacza sensu stricte miasta, tylko oznacza rzeczywistość, którą w oryginale greckim, w Piśmie Świętym, oddaje się przez słowo polis. Polis. I to słowo polis stoi u podstaw naszego współczesnego słowa polityka. Stąd możemy mówić o polityce, gdyż to słowo polis ma bardzo wyraźne zastosowanie w tekście, w treści encykliki. Cóż oznacza polis? Polis to jest miasto, państwo, społeczność, ojczyzna. Polizein po grecku znaczy tyle, co budować miasto, budować mury wokół miasta. Polites to tyle, co obywatel. Politeia, życie obywatelskie, to czym zajmują się, trudnią się obywatele polis. Z czasem to greckie rozumienia słowa polis jako tego miasta, państwa, jako tej autonomicznej społeczności, socjalnie zorganizowanej zbiorowości, z czasem to polis przetłumaczono na łacinę jako respublika, względnie civitas, stąd civis po łacinie znaczy tyle, co obywatel. I jeśli mówimy dziś o polityce, to właśnie nawiązujemy do tego pierwotnego znaczenia, ale tylko nawiązujemy do tego pierwotnego znaczenia, jakie miało greckie słowo polis. Bo dziś polityka to nie tylko miasto, państwo, nie tylko ojczyzna, ale to jest wedle politologów sztuka zdobywania, sprawowania i utrzymywania władzy. Ale sztuka osiągania tego, co przynajmniej konieczne dla dobra wspólnego. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens zaproponował bardziej dokładną definicję polityki, która ma charakter ściśle etyczny. Mianowicie powiada, że polityka to roztropna troska o dobro wspólne. Jeśli tak będziemy rozumieć politykę, to oczywiście w encyklice Lumen Fidei, nawet jeśli tam słowo polityka nie zostało użyte, możemy znaleźć bardzo dużo odniesień. To tyle, proszę Państwa, takiego przypomnienia, powtórnego wprowadzenia. A teraz proponuję, żebyśmy przeszli już do szczegółowych odniesień, jakie możemy odnaleźć w encyklice na temat polityki. A konkretnie na ile wiara może być światłem dla polityki. Proszę Państwa, zwrócę uwagę na numer 55 encykliki, gdzie mamy taki śródtytuł Wiara i życie społeczne, a konkretnie chciałem się skupić na wierze i związanych z nią więziach społecznych. To jest bardzo ważne, bo wiara generuje więzi społeczne. Można powiedzieć, że jest gwarantem więzi społecznych. I to gwarantem, jeśli nie jedynym, to bardzo ważnym, bardzo istotnym. Gdy znika wiara, powiada papież Franciszek, pojawia się ryzyko, że zanikają więzi społeczne. Więzi, które są fundamentem życia społecznego. Dlaczego? Bardzo przekonywująco uzasadnia to autor Lumen Fidei. Powiada tak, jeśli usuniemy wiarę z polis, z życia politycznego, życia państwowego, życia publicznego, życia społecznego, życia gospodarczego, jeśli usuniemy wiarę z polis, osłabnie zaufanie między ludźmi. powiada, cytuję dosłownie, będziemy razem tylko ze strachu. I zagrożona będzie w sumie stabilność. Stabilność życia zbiorowego, życia społecznego, życia politycznego. Bardzo ciekawa jest pod tym względem konkluzja. Papież powiada, wielkość życia wspólnego jest możliwa tylko dzięki wierze w Boga. Wiara oświeca życie społeczne. I druga myśl. Oczywiście na temat roli wiary w podtrzymywaniu więzi społecznych można by jeszcze wiele mówić, ale ja tylko dotknąłem tego problemu, żeby uświadomić jego rangę. I drugi problem z kolei, jaki sobie tutaj odnotowałem, czytając encyklikę, to wiara i natura. Natura w sensie przyrody, w sensie stworzenia, które nas jako ludzi otacza, które zostało nam dane, które zostało nam powierzone przez Boga Stwórcy. Wiara wedle autora Lumen Fidei ukazuje, uwydatnia miłość Boga Stwórcy, a przez to przynagla do szanowania natury, do szanowania stworzenia, do szanowania przyrody, do szanowania świata, zwierząt i roślin. Dlaczego? I to uzasadnienie w encyklice jest bardzo, bardzo interesujące. Papież powiada tak, dlatego, że w naturze stworzonej przez Boga, w przyrodzie stworzonej przez Boga, dostrzegamy zapisaną w niej gramatykę Bożą. I w tej przyrodzie, w tej naturze tkwi nasze polis, czyli nasze zamieszkanie, nasze miasto, które zostało nam powierzone i które mamy doglądać i szczec. A takie spojrzenie na naturę pozwala z kolei odnaleźć nam wzorce rozwoju. Rozwój to nie tylko działania w celu osiągnięcia zysku, użyteczności, ale istotnym motywem rozwoju to jest respekt dla stworzenia jako daru, którego jesteśmy dłużnikami. To ma konsekwencje znacznie dalej idące, bo skoro mamy stworzenie, zostało nam powierzone, mamy go doglądać i szczec, to jest problem panowania nad światem, granic tego panowania, również panowania politycznego. Ojciec Święty Franciszek powiada, panując nad światem, dzięki wierze mamy świadomość, że władza pochodzi od Boga, by służyła dobru wspólnemu. Dzięki wierze mamy głębszą świadomość tego, że władza pochodzi od Boga, aby służyła dobru wspólnemu. A to z kolei wiąże się z potrzebą poszukiwania sprawiedliwych form rządów. Tu dotykamy problemu sprawiedliwości. Ja o tej sprawiedliwości wspomniałem na poprzednim spotkaniu. To jest problem, który towarzyszy ludzkości od zarania dziejów i pewnie będzie towarzyszył aż do skończenia świata, bo wszyscy jesteśmy naznaczeni, obciążeni grzechem pierworodnym. On wprawdzie został zgładzony na chrzcie świętym, ale nie został unicestwiony. Jego skutki wciąż się odzywają w nas i to będzie problem, z którym musimy się zmierzyć do końca życia, ale to nas nie zwalnia o to, by coraz bardziej troszczyć się o sprawiedliwość. I to jest zadanie również polityczne, również zadanie stojące przed tymi, którzy realnie odpowiedzialni są za politykę, czyli za tą roztropną troskę o dobro wspólne. Jeśli już mówimy o sprawiedliwości, to aż się prosi, by przyjrzeć się jej nieco bliżej. Ja myślę, że to wyjdzie w ramach państwa telefonów czy jakichś dodatkowych doświadczeń czy opinii. Natomiast dzisiaj jaki jest problem sprawiedliwości? W nauczaniu społecznym Kościoła sprawiedliwość zawsze postrzega się jako to, co się komuś należy. Sprawiedliwość ma na celu taki porządek społeczny, w którym każdy człowiek otrzymuje to, co mu się należy. To, co mu się należy w oparciu o prawo naturalne, w pierwszym rzędzie. Takie jest nasze chrześcijańskie rozumienie sprawiedliwości, przynajmniej tej doczesnej, bo sprawiedliwość Boża tu ma inne, bardziej misteryjne znaczenie. Natomiast grzeszny świat, zwłaszcza ten naznaczony lewicowym myśleniem, sprawiedliwość wyobraża sobie w myśl zasady każdemu to samo. Każdemu tak samo, każdemu tyle samo, każdemu porówno. Oczywiście wiemy, do czego takie rozumienie sprawiedliwości prowadzi. Już rewolucja francuska proponowała równość i wiadomo, jakie skutki tej równości można w praktyce zaobserwować. Chociażby wspomnę o tych słynnych paradach równości. To też wpisuje się w tą mentalność. Natomiast jak dzisiaj w dialogu ze światem my, chrześcijanie, przyjmując poważnie zasady katolickiego nauczania społecznego, czyli w ogóle katolickiej nauki społecznej, możemy podejść do problemu sprawiedliwości? Jak możemy rozumieć zasadę sprawiedliwości? Ja myślę, że tu możemy zgodzić się nawet ze świecką myślą, niechrześcijańską myślą na ten temat, wedle której istotą sprawiedliwości dziś to jest równość szans życiowych. Równość szans życiowych. Oczywiście to jest zasada ogólna. Trzeba ją teraz jakoś zastosować szczegółowo w praktyce i zastanowić się nad tym zastosowaniem. To już zależy od konkretnych polityków piszących ustawy czy proponujących konkretne rozwiązania. Niemniej jednak istotą zasady sprawiedliwości wydaje się, że jest równość szans życiowych. Zresztą na takie rozumienie wskazał Ojciec Święty, błogosławiony już dzisiaj, Jan 23 w swojej słynnej encyklice Mater et Magistra. Dlaczego ta zasada jest do przyjęcia i godna zalecenia? Ponieważ ona wynika z równości wobec prawa naturalnego. Wszyscy ludzie mają te same prawa ludzkie z racji swojej natury stworzonej przez Boga, danej nam przez Boga. Z tym rozumieniem sprawiedliwości łączy się sprawiedliwość społeczna. No niektórzy, zwłaszcza liberałowie, kwestionują w ogóle zasadność mówienia o sprawiedliwości społecznej, ale to jest kwestia interpretacji. Wydaje się, że niczym nie kłóci się z myślą chrześcijańską taka sprawiedliwość społeczna, która oznacza to samo prawo dla wszystkich do posiadania pewnych dóbr materialnych. Jakich dóbr materialnych? Ano takich, które zapewniają życie godne osoby ludzkiej. Życie odpowiadające godności człowieka, godności osoby ludzkiej. Więc takie rozumienie sprawiedliwości społecznej myślę, że jest dzisiaj do przyjęcia, do zaakceptowania, do uznania przez wszystkich, niezależnie nawet od tego, czy są chrześcijanami, czy nie są. To samo prawo dla wszystkich do posiadania dóbr materialnych, które zapewniają życie godne osobie ludzkiej. Ale sprawiedliwość społeczna, wiemy jak realizowana jest w praktyce. Ile budzi kontrowersji, ile różnych sprzeciwów, ponieważ jest realizowana nie zawsze zgodnie z wymogami godności osoby ludzkiej. To tyle tej dygresji. Przejdźmy może do kolejnego tematu, który jest ważny w encyklice Lumen Fidei, mianowicie wiara i przebaczenie. Wiara i przebaczenie. Znowuż musimy być wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi, że zwrócił uwagę na ogromnie ważny aspekt w naszym życiu społecznym. Mianowicie powiada tak: wiara uzdalnia do przebaczenia w życiu społecznym. Gdyby wszyscy wzięli sobie do serca to zdanie, to myślę, że tych konfliktów społecznych ileż byłoby mniej w naszym życiu publicznym. Dlaczego wiara uzdalnia do przebaczenia? Dlatego, że wiara, że przebaczenie to jest proces. To jest proces, który wymaga czasu, wymaga wysiłku, wymaga cierpliwości, wymaga zaangażowania. Otóż, by sprostać tym wymaganiom, można odwołać się do wiary, która uświadamia nam kilka fundamentalnych spraw, a które z kolei pozwalają na przełamanie tych wszystkich barier stojących na drodze do przebaczenia. I tutaj jednym tchem można wymienić te sprawy, które wpisują się w proces, mogą wpisywać się w proces przebaczenia, mogą być wykorzystane w ramach przebaczenia. Naliczyłem cztery takie sprawy. Mianowicie pierwsza z nich to wiara uświadamia nam, że dobro jest zawsze silniejsze niż zło. Dobro jest zawsze silniejsze niż zło. Gdybyśmy tylko chcieli o tym często pamiętać. Często jak doświadczamy zła, to ono staje się dla nas tak wielkim problemem, że nie dostrzegamy dobra, którego może być akurat znacznie więcej. Dobro jest zawsze silniejsze niż zło. Druga sprawa. Wiara uświadamia nam, że słowo, którym Bóg potwierdza nasze życie, jest głębsze niż wszelkie jego formy negacji, zagłuszania, zakrzyczania. Słyszymy czasem różne krzykliwe wypowiedzi. To te krzyki na pewno nie są głębsze, nie są ważniejsze, nie są skuteczniejsze niż spokojne, ale twórcze i pewne, wiarygodne słowo Boga. Czyli jego nauka, jego wola zawarta w Ewangelii, zawarta w nauczaniu Kościoła. Papież Franciszek mówi, słowo, którym Bóg potwierdza nasze życie, jest głębsze niż wszelkie formy negacji. I trzecia sprawa. Wiara uświadamia nam, że jedność zawsze przewyższa konflikt. Więc to, co jednoczy, zawsze w sensie moralnym jest wyżej stojące niż to, co dzieli, to, co konfliktuje. Jedność zawsze przewyższa konflikt. I wreszcie czwarta sprawa. Czwarta sprawa, jakby zdanie wyprowadzone z trzeciego, z poprzedniego, mianowicie Ojciec Święty powiada tak: konflikt przeżywany w świetle wiary daje się przechwycić, cytuję, w ogniwo pewnego łańcucha prowadzącego ku jedności. Przekładając to na język bardziej zrozumiały i uproszczony, możemy powiedzieć tak, że dzięki wierze nawet konflikt można wykorzystać dla jedności. Oczywiście każdy, kto ma jakieś doświadczenie życia społecznego, mógłby pod tym względem wskazać na wiele przykładów, które to potwierdzają. Ale żeby nam starczyło sił do zastosowania tej rady w życiu, potrzebna jest wiara. Potrzebna jest wiara, która rzuca światło na taką postawę. Proszę Państwa, jeszcze ostatnią sprawę przed naszą dyskusją chciałbym poruszyć. Mianowicie zapowiedziałem, że w tym czwartym rozdziale zatytułowanym Bóg przygotowuje im miasto, Bóg przysposabia im polis, jest również poruszona sprawa wiary jako pocieszającej siły w cierpieniu. To jest bardzo ciekawy pasus encykliki. Mianowicie Ojciec Święty powiada tak. Ludzie cierpiący dla wielu innych ludzi stają się pośrednikami światła wiary. Takie niewinne zdanie wypowiedziane pośród wielu innych, ale jakże wiele znaczy. Ci, którzy cierpią dla innych ludzi, stają się pośrednikami światła wiary. Zakładamy, że mamy tu do czynienia ze społecznością ludzi wierzących, którzy przeżywają całe swoje życie w świetle wiary, w świetle Ewangelii. Ale ci cierpiący są szczególnymi pośrednikami światła wiary. Ja myślę, że to zdanie powinni sobie wziąć do serca zarówno ci, którzy cierpią, są doświadczani cierpieniem. Nawet nie po to, żeby im było łatwiej to cierpienie znosić, tylko po to, żeby dla innych być szansą, stać się tymi pośrednikami światła wiary, ubogacić ich duchowo przed Bogiem. Ale również te słowa powinni wziąć sobie do serca ci, którzy spotykają się z cierpiącymi. To daje takie specyficzne spojrzenie na nie tylko na zjawisko cierpienia, ale na tajemnicę cierpienia. I jeszcze jedna sprawa związana z tym pasusem o wierze jako pocieszającej sile w cierpieniu. Mianowicie, to też może niektórych podczas lektury szokować. Papież przestrzega, że my, stykając się ze zjawiskiem cierpienia, biedy, nędzy, tym wszystkim, co, czym doświadczeni są inni ludzie, doświadczeni negatywnie. Jesteśmy skłonni do natychmiastowych rozwiązań, natychmiastowych propozycji, żeby szybko problemu się pozbyć. No poniekąd jest to z psychologicznego punktu widzenia uzasadnione, ale papież przestrzega. Nie pozwólmy, żeby naszej nadziei zniszczyły natychmiastowe rozwiązania i propozycje. Bo one blokują nas na drodze, rozpraszając czas, przemieniając czas w przestrzeń. Czas jednak zawsze przewyższa przestrzeń. W przestrzeni krystalizują się projekty, natomiast czas zawsze kieruje się ku przyszłości i pobudza do tego, by iść z nadzieją ku Bogu. To jest więcej niż takie rozważanie społeczne, teologiczne. To jest mistyka. To jest piękna mistyka papieża Franciszka. Czas zawsze przewyższa przestrzeń. W przestrzeni krystalizuje się to, co teraz. Krystalizują się projekty, rozwiązania, często natychmiastowe, pochopne. Natomiast tą przestrzeń trzeba ukierunkować w czasie, ku przyszłości, bo przyszłość dopiero obiecuje nam w wierze pełne rozwiązanie. Przyszłość absolutna, która jest w Bogu, którą jest życie wieczne. Proszę Państwa, ja myślę, że wystarczająco długo już mówiłem. Proponuję, żebyśmy wreszcie porozmawiali.
No właśnie, czekamy też na Państwa telefony. Tutaj ojciec Jan Mazur przybliżył nam tą encyklikę Lumen Fidei, która jest światłem, ma stać się światłem dla polityki, ale też jest światłem, ojcze, dla każdego z nas, bo to, co ojciec powiedział w pierwszej części naszych rozmów, że encyklika to taki dokument, takie pismo, które się rozważa, medytuje, którą się nie czyta jak taką normalną książkę, prawda? To bardzo, bardzo tekst, który nie jest takim zwykłą pozycją teologiczną, prawda? Tylko i wyłącznie, ale niesie w sobie głębie przesłanie, no i jest pisano przez tego, który jest namiestnikiem Chrystusa na ziemi.
Tak, wchodząc w słowo czcigodnemu ojcu, chciałbym już tak całkiem zwyczajnie dodać, że encyklika to jest proste słowo. Encyklika znaczy po polsku tyle, co okólnik, pismo wędrujące, które się tak podaje z rąk do rąk, by zapoznać się z jego treścią. Po łacinie encyklos epistola, list okulny. Tytułem ciekawostki dodam, że pierwszą encyklikę, czyli pierwszy dokument, który jest porównywalny z obecnymi dokumentami o nazwie encyklika, wydał ojciec święty Benedykt XIV w 1740 roku i to była encyklika Ubi Primum. Ubi Primum, pierwsza encyklika, właśnie, którą można porównać ze współczesnymi encyklikami. No, jak już mówimy na ten temat, zanim jeszcze nie ma telefonów radiosłuchaczy, to dopowiem, że błogosławiony Jan Paweł II wydał 14 encyklik. Ostatnia encyklika w 2003 roku była poświęcona Eucharystii. Natomiast Benedykt XVI, poprzedni Ojciec Święty, wydał 3 encykliki. Deus Caritas Est, Spe Salvi, Caritas in Veritate. Natomiast obecny Ojciec Święty wydał pierwszą, jak na razie, to jest jedna encyklika, właśnie Lumen Fidei. To tyle, tyle już tak za dużo powiedziałem. Zapraszamy radiosłuchaczy.
Myślimy, że nie za dużo, więc zapraszamy słuchaczy do dyskusji, do pytań. Ja przypomnę numery telefonów 56 655 23 55. To Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Bezpłatne numery w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Z zagranicy 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. Czekamy na Państwa pytania, głosy. A przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest ojciec profesor Jan Mazur, Paulin, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, a rozmawiamy na temat Lumen Fidei, światłem dla polityki. Radio Maryja, odbieramy już pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dariusz Zamościa. Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora.
Witamy.
Tutaj, prawda, tak wsłuchiwałem się w wypowiedzi księdza profesora i ja troszeczkę mam, to znaczy nie to, że inne, tylko trochę z innej strony chciałem, prawda, o tym, o tej wierze, o po prostu świetle tej wierze polityki, bo tutaj ksiądz profesor powiedział, że człowiek ma rządzić sprawiedliwie. Wierzę w ludzką sprawiedliwość, ale ludzka sprawiedliwość jest ułomna. I tutaj no właśnie o to chodzi, że my tutaj na tym świecie, prawda, próbujemy być sprawiedliwi, ale co to za sprawiedliwość tak naprawdę z ludzkiego punktu widzenia? Tylko niby człowiek ma to światło, prawda, od Boga, ale ona będzie zawsze ułomna. Ta sprawiedliwość nigdy nie będzie doskonała, dlatego że tutaj nawet Jezus Chrystus mówi, nawet do Jezusa Chrystusa, prawda, mówiono, prorokowaliśmy w Twoim imieniu, wyganialiśmy złe duchy w Twoim imieniu, prawda? A Jezus mówi, idźcie wy precz ode mnie, którzy czynicie bezprawość. Po prostu mi się zdaje, że sprawiedliwość ludzka musi prowadzić do sprawiedliwości Syna Bożego, który jest Bogiem, a jest to właśnie rozum bieżący. I tutaj mówimy o Synu Bożym, prawda? Bo jeżeli byśmy wychodzili tylko z rozumu, prawda, i naszego zamiaru, to byśmy zwalczali byka bykiem, czyli cielca cielcem. Tutaj mówimy o Synie Człowieczym, ale który, to właśnie to, co się mówi, pełne usta Boga, prawda, ale Boga tam nie ma. Dopiero w świetle rozumu oświeconego, czyli zapieczętowanego wiarą, ja tak sobie myślę, prawda, dopiero możemy mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości, gdyż to jest to sprawiedliwość obecności Kościoła, a w obecności Kościoła mamy tutaj Jezusa, który jest w Królestwie swoim, czyli Jezusa ziemskiego, tego horyzontalnego, prawda, i on jest właśnie tą pieczęcią prawdy, tak mi się wydaje tutaj, i w nim dopiero, i o nim się mówi, że nie jest jedynie Synem Bożym, ale jest Bogiem. I dopiero w nim znajdujemy świadectwo, gdyż on jest, jego działanie i jego osoba jest znakiem, a my jeszcze musimy dążyć do sprawiedliwości, która nie jest z tego świata, o cudzie, a cudem jest obecność Jego Ojca, gdyż Jezus Chrystus, będąc Bogiem, prawda, będąc w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym być równym Bogu, ale był takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Więc On jest cudem i właśnie co nasze życie ma prowadzić, prawda? Jaka sprawiedliwość? Do cudu, a cudem jest sam Ojciec, gdyż On zna Jego Ojca, bo On jest w Jego sercu. I o to tutaj chodzi, o taką sprawiedliwość. A ja na sprawiedliwości ludzkiej nie polegam, proszę Ojca. Wierzę, że po prostu człowiek będzie się potykał, dopóki nie będzie chodził w świetle wiary, w świetle osoby, w świetle Kościoła, prawda, pieczęci, osoby tego ziemskiego Jezusa, tutaj przytwierdzonego jako Syna Bożego z Maryi, czyli nie wymyślonego, a przyjętego, dopóki tutaj będziemy kuleć i będą tylko wojny i rozlew krwi i będzie wielka niesprawiedliwość.
Dziękujemy, panie Dariuszu.
Chrześcijanie muszą po prostu wiedzieć, kim są. Dopiero mogą wejść w świat. A polityka, wiadomo, jak to polityka, człowiekowi się, prawda, należy to, co się mu należy na ziemi, czyli wyżywienie, ubranie, edukacja, lecznictwo, prawda? To mu się należy, z wiarygodności. Godności, prawda? A ludzie, niektórzy chcą więcej, niektórzy chcą mniej, nie wiadomo z jakiego powodu. Ale to się na pewno należy.
Dziękujemy, panie Dariuszu. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie za ten telefon. Ojcze?
No ja również jestem wdzięczny panu Dariuszowi za te kilka myśli, które były strzałem dziesiątkę. Pan akurat uchwycił sens biblijny sprawiedliwości. Ja ze wszystkim się zgadzam, ale my musimy pamiętać o jednym. A inspiracją jest dla nas słynne zdanie świętego Pawła: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W tym, to znaczy w Chrystusie. Chrystus również umacnia nam w dziełach sprawiedliwych, w czynieniu sprawiedliwości. Bo rzeczywiście my na tym świecie, uwikłani w grzech pierworodny, no nie jesteśmy w stanie czynić sprawiedliwości doskonale, ale w Chrystusie wszystko możemy. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia. On jest paradoksalnie naszą sprawiedliwością. Można to inaczej powiedzieć. On jest naszym usprawiedliwieniem. I w tym cała nasza nadzieja. To tyle tytułem do powiedzenia do tego, co pan Dariusz powiedział.
Dziękujemy, ojcze. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, Władysław z Krakowa.
Witamy, panie Władysławie, prosimy.
Mam tu przed sobą encyklikę Ojca Świętego Franciszka Lumen Fidei o wierze. I encyklika ta jest przeznaczona, jak tu pisze w tytule, do biskupów, prezbiterów, diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich. I teraz ojciec Jan Mazur powiedział, że cierpiącemu człowiekowi Bóg o cierpiącym człowieku wierzącym. Światło wiary nie powoduje, że zapominamy o cierpieniach świata. A dalej jest tak. Na stronie 73, punkt 57. Cierpiącemu człowiekowi Bóg nie daje wyjaśniającej wszystko argumentacji, ale swoją odpowiedź ofiaruje w formie obecności, która towarzyszy historii dobra, łączącej się każdą historią cierpienia, by oświecić jej promień światła. I dalej w Chrystusie jest taka sprawa właśnie, że to jest bardzo jasno napisane tutaj w encyklice. I dlatego ja tutaj słuchając tego po prostu zrozumienia i co ojciec Jan Mazur tutaj tłumaczył. Nie wszystko mi to pasowało, bo ja tu sprawdzałem właśnie, w którym ustępie co ojciec mówił i to nie wiem, to nie jest tak, bo dobrze by było może, tak powiedział, że najpierw trzeba by było w Radiu Maryja przeczytać to, co jest napisane w tej encyklice, bo może nie każdy ma, ale to nie jest droga książeczka, bo encyklika w kosztuje tylko 4 złote. Wydawnictwo BAM w Krakowie za 4 złote, to przecież można sobie, jeżeli to jest obierzeć faktycznie, to są dobre urywki i bardzo pozytywnie napisane. Dlatego można by to po prostu czytając tak, jak się czyta przed dzienniczek siostry Faustyny przed 15,
Panie Władysławie, 15 Panie Władysławie, oczywiście encyklika będzie czytana w całości na falach Radia Maryja fragmentami, więc to już też zapewniamy. Już jest opracowana, przygotowana i w niedługim czasie też będziemy mogli ją słyszeć. Pozdrawiamy pana serdecznie, no i dajemy głos ojcu profesorowi.
No, więc zawsze to jest tak, że cytat dosłowny niekoniecznie brzmi dokładnie tak samo jak jego streszczenie. No ale w takiej audycji nie sposób czytać dosłownie całych pasusów, bo jeśli chcemy ogarnąć całość encykliki w tym aspekcie społecznym, to musimy pozwolić sobie na pewne skróty. Chociaż te skróty nie są przeinaczeniami. Ja tylko pozwoliłem sobie na takie wybiórcze potraktowanie niektórych kwestii. Ale bardzo panu Władysławowi dziękuję za to dopowiedzenie i za tą sugestię, że jednak encykliki trzeba czytać. Wtedy rzeczywiście ma się pełny obraz myśli papieża. Zresztą do lektury encykliki zachęcałem w pierwszej części naszej audycji. Dziękuję.
I też po to nasza audycja, ojcze, żeby i zachęcić, i skomentować, i pewne kwestie rozjaśnić, dlatego że encyklika to, tak jak mówiliśmy, nie jest jakaś tam książka, nie jest jakimś tam tekstem, ale jest to owoc właśnie pracy Ojca Świętego, który jest pierwszym, który podtrzymuje Kościół, utrzymuje, jest wikariuszem Jezusa Chrystusa na ziemi i nieustannie tym najwyższym pasterzem, który prowadzi Kościół i daje nam wskazówki, wskazania i też, żebyśmy umieli te wskazania dobrze odczytywać i pogłębiać, prawda, naszą wiarę. Zawsze ten tekst pisany po to, by wiarę w nas wszystkich wzmocnić. Odbierzmy telefon, kolejny halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica,
teraz
mówi Aldona z Izabelina,
witam,
koło Warszawy. Serdecznie dziękuję za tę audycję. Ja od paru miesięcy bardzo intensywnie myślę o Marcie Robin, która bardzo mocno, jej postać wiąże się jak z zagadnieniem światła i cierpienia, ponieważ to jest osoba, która nie żyje, ale przez jej pokój przeszło około 100 tysięcy ludzi we Francji. Cierpiała od wczesnej młodości, przez ponad 50 lat żyła wyłącznie Eucharystią i myślę, że to jest taki niebywały znak na nasze czasy, jak cierpienie przyjęte, i to jest tak niebywały znak, że aż trudno sobie wyobrazić, bo to była osoba, która żyła wyłącznie Eucharystią. Niebywale wierząca, ale też miała dar prorokowania. Jej przypisuje się to, że była matką chrzestną tego odradzającego się kościoła we Francji. I wydaje mi się, że zarówno encyklika, jak i osoba Marty Robin, ale także wszystkie osoby cierpiące, które na swojej drodze życia ja spotykam, mieszkam niedaleko Lasek, gdzie są niewidomi, i muszę powiedzieć, że nawet dzisiaj w Święto Podniesienia Krzyża niewidomy organista przepięknie grał i rzeczywiście w takim uniesieniu, tak to było uduchowione, że jakby oczywistością staje się jakieś takie dziwne błogosławieństwo, które idzie przez cierpienie. To jest jakaś wielka tajemnica. Chciałabym już zakończyć tę wypowiedź. Bardzo serdecznie dziękuję, ale też jakby zwracam uwagę na to właśnie takie wielkie cierpienie, bo zarówno niewidomi, którzy żyją jakby w ciemności, jak i Marta Robę, która również żyła przez całe to swoje takie udręczone życie. Ona przeżywała mękę pańską również, także w ciemnym pokoju, bo światło słoneczne po prostu bardzo jej dokuczało. Jak w tej ciemności można być światłem dla świata, bo tak jak mówię, do niej ludzie przychodzili, ateiści, często naśmiewać się z niej i się nawracali, wstępowali do zakonów. Tak samo przy niewidomych, na przykład w Laskach, bardzo często człowiek jakby zupełnie inaczej zaczyna patrzeć na rzeczywistość, bo oni bardzo często naprowadzają na to inne postrzeganie rzeczywistości, choć sami nie widzą. Także chciałam się tylko z tym podzielić. Bóg zapłać.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem, Pani Aldono.
Więc Pani zwróciła uwagę na bardzo ważny aspekt wiary. Dlaczego Marta Robę przez kilkadziesiąt lat żywiła się wyłącznie Eucharystią? Chleb eucharystyczny był jej jedynym pożywieniem. To gdyby powiedzieć jakiemuś biologowi czy lekarzowi nie bardzo rozumiejącego sprawy wiary, to by nie uwierzył. Wyłącznym pożywieniem przez kilkadziesiąt lat była Eucharystia, był chleb eucharystyczny, była hostia. Dlaczego to było możliwe? Dlatego, że Marta Robę uwierzyła, że skoro Eucharystia jest pokarmem duszy, to tym bardziej może stać się pokarmem dla ciała. I ta wiara była skuteczna dzięki łasce Bożej. Ta wiara była łaską Bożą. To jest kapitalny przykład właśnie światła wiary. Światła, które wydaje realne owoce w życiu nie wyłącznie wiecznym, ale nawet doczesnym. To tyle uzupełnienia czy dopowiedzenia.
Dzisiaj rozmawiamy o wierze, o Lumen Fidei jako światło dla polityki, ale też w szerszym kontekście o całej wierze. Mamy kolejny telefon. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Proszę wyłączyć radio, dobrze?
Już wyłączyłam radio.
Dobrze, prosimy.
Alina z Lublina.
Witamy Pani Alino, prosimy.
Szczęść Boże wszystkim nam. Ja dziękuję za ten temat, choć słuchałam troszkę z przerwami, ale zwróciłam szczególnie uwagę na taki szczegół, który mówi o konflikcie, że to czemuś służy. No i jest nadzieja, że z konfliktu jest wyjście, ale trzeba na to czasu. To nie bardzo jakoś tak było takie potrzebne dla mnie. No, dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy, z Panem Bogiem. Dziękujemy Pani Alino.
No, proszę Pani Alino, różnie przyjmujemy różne treści, prawda? Jedne nam bardziej odpowiadają, inne mniej. No ale to zostało w encyklice zapisane, więc ja to zreferowałem. Natomiast kwestia interpretacji to już jest sprawa bardzo osobista. Z tym, że prawdą jest, że nie ma człowieka, który nie byłby uwikłany przynajmniej w pewnych okresach swojego życia w jakieś mniejsze czy większe konflikty. I z tymi konfliktami trzeba się zmierzyć. A wiara nam to ułatwia.
Wiara jest tym światłem, który pokazuje nam też, jaką drogę wybierać, żeby z drugim człowiekiem się spotkać, żebyśmy się nie zamknęli na drugiego człowieka, bo konflikty gdzieś rodzą się często i z naszego egoizmu, i z naszej indywidualności. To jednak, jak mówi tradycyjna nauka personalizmu chrześcijańskiego, że człowiek jest tym indywiduum, który żyje we wspólnocie, prawda? Skoro tak, to nieraz mogą zdarzyć się konflikty. Same w sobie nie są może złe, ale kwestia jest to, jak wspólnie dochodzić do jakiejś prawdy, do przekonania, podejmować wspólne decyzje, a nie jakby zamykać się w swoim świadku, w swoim egoizmie i zamykać się prosto na człowieka.
Bywają konflikty, przed którymi nie można uciec. Trzeba się z nimi zmierzyć, trzeba je rozwiązać. A wiara jest tu kapitalnym światłem, które ułatwia nam to rozwiązanie.
22:37 w Radiu Maryja. Dzisiaj gościmy ojca Jana Mazura, ojca profesora, a tematy naszych rozmów Lumen Fidei, światłem dla polityki. Radio Maryja, odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
No, ja, Barbara, muszę z Wiśniewa, Kołnicka Mazowieckiego. No, zastanawiam się ciągle, no, w stosunku do woli Bożej i do nas tutaj bytujących. I nie powinniśmy mieć pretensji do sąsiadów, do rodziny, bo każdy ma, tak ja sobie myślę, bo ja jestem, proszę Państwa, rolnikiem, że Pan Bóg dał każdemu kawałek kraju. To znaczy w pracy, w domu czy na roli. Jeśli każdy będzie dbał o ten kawałek kraju swojego własnego i wypełniał według woli Bożej, to wszystkim by było dobrze.
Dziękujemy.
Uważam jeszcze do tego, że nasz rząd, który jest, bo jak Bóg powiedział, że każda władza nie jest, która by nie była od Boga, to też dostał taki kawałek raju, że tym rajem powinien rządzić według woli Bożej, nie według swojej własnej woli i według kasy. I wtedy nam by było naprawdę lepiej, nie byłoby wtedy żadnych strajków, żadnych zabójstw, bo ludzie na wsi to w obecnej chwili, jak mają dług, no to idą na sznurek. I nasz rząd o nas nie myśli, a rząd też powinien spełniać warunki właśnie dbania o tę cząstkę raju, który ma w rządzie. To nam by było w tym czasie lepiej. I ja uważam, że właśnie nie dbamy o te kawałki cząstki raju, co nam Pan Bóg każdemu przydzielił. Dziękuję.
Dziękuję Pani Barbaro. Pozdrawiam bardzo serdecznie Panią. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
No więc ja gratuluję Pani tego mimo wszystko pozytywnego nastawienia do życia. Choć gdyby Pani miała możliwość, to pewnie byłaby skłonna wiele rzeczy poprawić, bo rzeczywiście one wymagają naprawy. Ale to jest znowuż obowiązek nas wszystkich. Wszyscy musimy czuć się odpowiedzialni za to, żeby ta sprawiedliwość w życiu publicznym, w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, w życiu politycznym, żeby ona stała się rzeczywistością. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, każdy na swój sposób, w swoim zakresie, w granicach swoich możliwości. A Pani tutaj zaprezentowała piękny przykład troski o tę sprawiedliwość.
I już mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marzena z Gdańska.
Witamy Pani Marzeno.
Mam takie pytanie, które wczoraj się wyłoniło w rozmowie z koleżanką. Choć rozmawiałyśmy o kredo. I ona zadała pytanie, które właściwie muszę powiedzieć, że nigdy się nie zastanawiałam nad nim, natomiast podzielam jej wątpliwość. Kwestia jest, wierzę w ciała zmartwychwstanie. Ja zawsze przechodziłam nad tym do porządku dziennego, a pytanie mojej koleżanki brzmiało, ale właściwie po co mi to ciało po śmierci? Skoro już będę zbawiona i będę w niebie, to po co mi to ciało? I muszę powiedzieć, że nie byłam w stanie odpowiedzieć na to pytanie. I może poproszę o pomoc, przejdę na odbiór.
Dziękujemy Pani Marzeno, pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie. Z Bogiem, myślimy, że to trafne pytanie też dla człowieka wierzącego.
No ten problem to już mieli intelektualiści w czasach Chrystusa. Jedni wierzyli w zmartwychwstanie ciała, inni nie wierzyli. Były dwie koncepcje, że człowiek zbawiony jest ciałem i duszą, a inni twierdzili, że tylko dusza będzie zbawiona. Proszę Panią, tu na nic się zdadzą nasze dywagacje, nasze roztrząsania. Mamy wyraźnie objawione, że nasze ciała będą zmartwychwstane. Zmartwychwstaną. Trudno tutaj polemizować z objawieniem Bożym. Po prostu to jest przedmiot naszej wiary, którą objawił nam Bóg w Piśmie Świętym. I trudno polemizować, co by było lepiej, czy zbawić się, prawda, bez ciała, czy z ciałem, prawda. Objawienie jest tutaj jednoznaczne. I Kościół szczerze, Kościół nie wymyślił, nie uchwalił tego, tylko Kościół szczerze tego, co otrzymał od Boga.
Ojcze, zresztą sam Pan Jezus zmartwychwstały, w ciele uwielbionym pokazuje się, ukazuje się uczniom. A tak, jeżeli mówimy właśnie o tym zmartwychwstaniu ciała, no to też wyznając wiarę w zmartwychwstanie ciała, też idziemy za nauką właśnie objawienia Bożego, całego Pisma Świętego, który mówi, że człowiek jest jednością, właśnie dusza i ciało tworzy całego człowieka. Nie tylko dusza, nie tylko ciało, ale jesteśmy jednością, prawda?
Więc Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, tak. A my właśnie cieszymy się nadzieją zmartwychwstania tak jak Chrystus. Więcej, nadzieją zmartwychwstania w Chrystusie. Taki mamy przekaz objawienia.
No właśnie.
To jest przedmiot wiary.
Cały człowiek ma tą właśnie nadzieję zbawienia. Chrystus nas odkupił na krzyżu i my chcemy też w tym odkupieniu, zbawieniu zanurzyć siebie, bo On obdarzył nas wielką miłością, darem, który dla nas jest darem, aniśmy go nie wysłużyli, prawda, ani nie zapracowali za niego, na niego. Po prostu Chrystus chciał, abyśmy w tym życiu wiecznym Bożym razem z Nim żyli. I to jest ten owoc naszej wiary, że w to wierzymy.
Tak, z tym, że to ciało zmartwychwstałe to będzie to samo ciało, ale nie takie samo ciało. O tym musimy pamiętać, bo ciało Jezusa zmartwychwstałego było tym samym ciałem, ale nie takim samym. Ale umysł tutaj może te sprawy roztrząsać z tym, że do pewnych granic, a w pewnym momencie musi skapitulować i musi oddać inicjatywę wierze, bo to jest, dlatego ta prawda została umieszczona w kredo.
Zatem odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Witamy Pani
Teresa. Ja chciałabym powiedzieć o naszej świętej siostrze Faustynie, która nam przekazała na przykład prawdę o miłosierdziu Bożym. Jak to się potwierdza w życiu i już jest w całym świecie teraz potwierdzona i szerzona. Ale jeszcze o jednej sprawie siostra Faustyna mówiła. Miała wizję czyśćca i jak te dusze w czyśćcu cierpiące, jak one bardzo tęsknią za Panem Bogiem. Jest wielka tęsknota i to daje do myślenia, jakim szczęściem jest Pan Bóg dla człowieka. To jest absolutne szczęście i my ziemianie, jeszcze tu żyjący, powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski, że Bóg jest wielkim szczęściem i w ogóle jest absolutem. To tyle chciałabym powiedzieć.
Dziękujemy. Bóg zapłać, Pani Teresa. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie.
Ja te wypowiedzi wszystkie traktuję jako pewne świadectwa. Świadectwa wiary, które są bardzo cenne i budujące zarazem.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże. Mówi Andrzej z Warszawy.
Witamy Panie Andrzeju.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora w studiu. Ja mam takie jedno pytanie.
Ojca profesora, prosimy.
Tak. Ja mam takie pytanie. Dzisiaj były manifestacje związków zawodowych i stanął pierwszy pomnik, czyli Krzyż Smoleński przed Pałacem Prezydenckim. I teraz tak, gromadziło się przy tym krzyżu mnóstwo, tysiące ludzi, którzy właśnie uczestniczyli w dzisiejszych demonstracji w Warszawie. I teraz takie pytanie mam. Jak to się ma, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany na krzyżu w miejscu publicznym, bo nie w świątyni, tylko w miejscu publicznym, i teraz Krzyż Smoleński, pierwszy pomnik postawiony przez naród przed Pałacem Prezydenckim, został postawiony przed Pałacem Prezydenckim i krzyż stanął w miejscu publicznym, i jak to się ma do tego, że ludzie przyszli pod Pałac Prezydencki wtedy, kiedy chciano przenieść krzyż, naród bronił krzyża w miejscu publicznym. I teraz pytanie do pana profesora.
Ojca profesora.
Przykro, że chcę je zadać, ale chciałbym zadać, bo chciałbym usłyszeć odpowiedź, co profesor chciałby powiedzieć, w jaki sposób by mi chciał odpowiedzieć na to pytanie. Jak to się ma, że ludzie bronili tego krzyża, a księża przyszli po ten krzyż, bo chcieli go przenieść do kościoła. I to tylko jest moje takie pytanie.
Dziękujemy panu. Ciężko by... księża zawsze bronią krzyża. To jest... Ale słowo komentarza, krzyż nie jest pomnikiem nigdy. Nie może być pomnikiem. Krzyż upamiętnia, krzyż jest znakiem zbawienia. To taki komentarz, jaki myślę konieczny do pana Andrzeja wypowiedzi. Ojcze...
Więc ja tutaj wiele panu nie powiem na ten temat, tym bardziej, że nie znam szczegółów w tej chwili, jak to tam wyglądało. Natomiast z tego, co wiemy, to księża nie byli przeciwni krzyżowi, tylko tam była sprawa miejsca, gdzie ten krzyż ma być ustawiony. No więc tutaj nie było konsensusu, było nieporozumienie, prawda, gdzie ten krzyż umieścić. Ja myślę, że musi upłynąć sporo czasu, żeby tak spokojnie, bez emocji, całą sprawę jasno osądzić, ocenić, prawda, przyjrzeć się jej z właściwych punktów widzenia, bo w tej chwili emocje są na pewno złym doradcą. Natomiast myślę, że wszyscy są zgodni co do tego, że krzyż należy szanować. Ale właśnie interpretacja tego szacunku może być rozbieżna. I tu akurat mamy do czynienia z taką sytuacją. Chociaż ja jestem pełen szacunku dla tych ludzi, którzy bronili krzyża za wszelką cenę, bo jest to jakaś identyfikacja z wyznawaną wiarą. Jest to jakieś publiczne świadectwo wiary. Jestem pełen uznania dla tych ludzi.
Mamy teraz kolejny telefon. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No ja chciałam powiedzieć, że bardzo też jest ważna wiara w rzeczy ostateczne, w niebo, w piekło, no niestety. I nieraz komuś mówię, na przykład... Pomódlmy się za konających, bo jeden z łotrów w godzinie śmierci się nawrócił. Ale ludzie mają jakąś małą wiedzę na ten temat, bo mi odpowiadają, no ja się modlę za dusze czystowe. No odpowiadam, że dusze czystowe są już zbawione, a modląc się na przykład za konających, można jednak wiele dusz uratować od piekła, bo nieraz też mówię, Pan Jezus powiedział, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jeżeli my będziemy modlić się za konających, trzeba mieć chrześcijańską nadzieję, że i po nas w godzinę naszej śmierci przyjdzie Najświętsza Rodzina wraz ze świętymi pańskimi. No i staram się dużo jakoś modlić za tych konających i nieraz mam takie znaki, że ta modlitwa jest bardzo potrzebna. I nieraz sobie myślę, może i Bractwa Dobrej Śmierci przy parafiach, jakby były, uratowałyby wiele dusz od piekła, bo jednak w to trzeba wierzyć, w rzeczy ostateczne. No Pan Jezus w wielu miejscach w sposób jasny, czytelny, jednoznaczny pouczał, że jest zbawienie, ale i potępienie. I święci tak samo, którzy mieli objawienia, czy święta Faustyna, czy dzieci fatymskie mieli wizję nieba, ale i piekła. No i uważam, że to jest super dobry uczynek modlić się za konających, bo święta Faustyna też dużo się modliła za konających i z polecenia Pana Jezusa też. A święta Teresa w Dziejach Duszy też na stronie 277 mówi o gdyby wiedziano, jak potrzebna modlitwa zakonających, bo sama już była chora i mówiła, skąd jej się to bierze, że tak cierpi. I mówi, no chyba tylko stąd, że miała wielkie pragnienie ratowania dusz od potępienia wiecznego. No. Jeszcze tylko to jedno powiem, że Matka Boża, jak się ukazywała świętej Katarzynie Labourée, gdzieś kiedyś to usłyszałam, że jedne promienie wychodzące z rąk Matki Bożej świeciły, inne nie. I te nieświecące promienie oznaczały łaski, o które nikt nie prosi. To jest to łaskę dobrej śmierci. No i uważam, że powinniśmy być miłosierni i jednak modlić się za tych konających. I nieraz mam takie wrażenie, że jednak w Kościele się za mało mówi o tych rzeczach ostatecznych, bo jak już powiedziałam, że Pan Jezus w wielu miejscach nas mówił o zbawieniu, ale i o potępieniu i też kiedyś usłyszałam też takie zdanie, że wszystko ważne, praca, zdrówko, pieniądze, ale najważniejsze do nieba się dostać. Szczęść Boże,
dziękujemy
za wysłuchaj.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Panią serdecznie.
Dziękujemy za to świadectwo wiary. Pani zwróciła uwagę na bardzo ważny aspekt. Wiara w rzeczy ostateczne. A z tej wiary w rzeczy ostateczne wynika właśnie ta stara, czcigodna praktyka Kościoła modlitwy zakonających, czy później modlitwy za zmarłych. Oczywiście to jest bardzo trafna i uwaga i a propos, bo ona wpisuje się w przeżywanie wiary. Człowiek wierzący no, nie może obojętnie patrzeć, jak ludzie odchodzą z tego świata, absolutnie nieprzygotowani duchowo. Więc ta troska jest czymś absolutnie koniecznym, jeśli chodzi o autentyczne przeżywanie także swojej wiary. Jeśli mówimy o wierze w rzeczy ostateczne, to trzeba wiedzieć jedno, że wiara nie polega tylko na uznawaniu podstawowych prawd, które stanowią treść wiary. Ale wiara to jest również relacja osobowa. My wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. To jest rozróżnienie może takie akademickie, ale bardzo istotne. Nie tylko wierzymy w Boga, w prawdy, które nam objawił, ale wierzymy Bogu, nawiązując z Nim relacje miłości i wierności. Na ten temat pisze bardzo ładnie autor encykliki Lumen Fidei w numerze 28 na przykład czytamy, że miłość potrzebuje prawdy. Właśnie prawdy, która przynależy do treści wiary. Ale także prawda potrzebuje miłości. Nie można rozdzielać miłości od prawdy. Czyli miłości od treści wiary. Bez miłości prawda staje się zimna, bezosobowa, uciążliwa dla życia konkretnej osoby. Prawda, której szukamy, ta, która nadaje sens naszej drodze, oświeca nas, gdy jesteśmy dotknięci przez miłość. Kto kocha, rozumie, że miłość jest doświadczeniem prawdy, że to ona otwiera nasze oczy, byśmy mogli zobaczyć całą rzeczywistość w nowy sposób, w jedności z kochaną osobą, czyli z Bogiem. I tutaj jeszcze spoglądając na ten fragment, widzę taki przepiękne skojarzenie papieża Franciszka gdy mówi, że jeśli dochodzimy do kontemplacji Boga, to wtedy intelekt staje się intelektem oświeconej miłości. To już jest rzeczywiście mistyka. Mistyka, no, której nie sposób przekazać werbalnie. Tym trzeba żyć, tego trzeba doświadczyć w osobowym przeżywaniu wiary. Nasz intelekt ma szansę stać się intelektem oświeconej miłości. Oświeconej właśnie prawdami wiary. Wiary, która nie jest tylko wiarą w Boga, ale wiarą Bogu. To tyle takiego komentarza w oparciu o tekst encykliki Lumen Fidei. Ja myślę, że to się akurat wpisuje w to, co pani Marzena powiedziała.
Trwają nasze rozmowy niedokończone. Lumen Fidei, światłem dla polityki. Naszym gościem jest ojciec profesor Jan Mazur, Paulin. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z północy.
Witamy Panie Michał.
Ja chciałbym tu zwrócić uwagę, bo temat jest określony. Tu się tak rozbiegają myśli, tak... się czasem zastanawiam, czy to jest celowo robione, czy tak bezwiednie, bo niektóre dzieci chcą coś powiedzieć i tak dalej. I mam pytanie, bo rozmawiamy o tym, jak poprzez wiarę myśleć o społeczeństwie, tak? Jak to w historii jest tutaj napisane, że Bóg wzywa Abrahama, by wyszedł z rodzinnej ziemi, obiecuje mu, że uczyni z niego jeden wielki naród, wielki lud, który otrzyma Boże błogosławieństwo. To jest w numerze 54 w tej encyklice. No i teraz jest pytanie, bo faktycznie w historii tak jest, że zawsze jakiś tam naród ma taką wizję wielkości, no i później różne się obok tego ideę stwarza w imię tej wielkości. I w całej tej idei wielkości jednego narodu jest to, żeby złapać gdzieś jakiegoś ludzika i żeby on zasuwał, pracował, najlepiej za darmo i jeszcze jak będzie się źle czuł, to go lepiej zabić, bo leczyć to są koszty. No i cały czas problem polega na tym w dziejach historii, że jest jakiś ten rodzaj, czy klasa, czy jakaś tam grupa ludzi, która no ciągle szuka kogoś, tam ostatnio robotnika w lesie zakopali, prawda? Ciągle szuka kogoś, kto będzie robił, a on tylko będzie gromadził pieniądze. I tutaj w tych wszystkich encyklikach, w całej tej historii jest mowa o tym właśnie, jak to zrobić, żeby niektórzy nie czuli się równiejsi i lepsi, jak tutaj wcześniej było napisane o modernizmie, tylko jak to zrobić, żeby z całego tego bogactwa, jakie ziemia swoja, jakie ziemia posiada poprzez to, że Bóg stworzył właśnie je w taki sposób, żeby tego wszystkiego było tak pełno i dużo, że sobie dużo ludzi na tym się świecie zmieści i poradzi, że my ciągle nie rozumiemy, jak zorganizować to życie, żeby nam się dobrze żyło. Są tacy, którzy wiedzą dobrze, jak to się robi, żeby to zorganizować tak, żeby no inni robili, a oni będą liczyć i budować. Liczyć pieniądze i budować sobie różne rzeczy.
Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy pana. Kwestia sprawiedliwości, kwestia pomocniczości w społeczeństwach. Ojcze.
Panie Michale, pan dotknął bardzo ważnej sprawy, bo ludzkość... mierzy się z tym problemem od zarania swoich dziejów. Zawsze jest klasa takich, którzy wykorzystują resztę, którzy żyją na koszt reszty społeczeństwa. Chodzi o to, żeby tą klasę jakoś, jeśli nie wyeliminować, to odpowiednio ukierunkować społecznie, żeby nie była klasą pasożytniczą. Ale to już jest problem bardziej politologiczny, bardziej socjologiczny. Pana zapewne interesują odniesienia duchowe, odniesienia, które ma do zaproponowania katolicka nauka społeczna. Oczywiście to jest problem sprawiedliwego porządku społecznego. A sprawiedliwy porządek społeczny jest wtedy, gdy sprawiedliwie dzielone są dobra. wspólne. Dobra, które mamy do dyspozycji, sprawiedliwie dzielimy. To wtedy możemy mówić, że ustrój, że porządek, że życie jest zadowalające, jest satysfakcjonujące wszystkich. Jak to zrobić? No, nie jest to łatwe, ponieważ, jak już wspomniałem tutaj chyba kilkakrotnie, nasza natura jest skażona grzechem pierworodnym. Wystarczy, że na 1000 osób jeden człowiek nie stanie na wysokości zadania i zepsuje cały projekt, zepsuje cały plan działania, zepsuje całą ideę, prawda, która przyświęcała dobrym rozwiązaniom, dobrym projektom. Niemniej, my chrześcijanie musimy ciągle pamiętać o tym, że na ziemi nie zbudujemy raju. Nasza ojczyzna jest w niebie. Nasze polis jest w niebie. Natomiast na ziemi możemy oczywiście przybliżać się do tego ideału. Ale musimy być przekonani, musimy mieć świadomość, że nigdy tego ideału nie osiągniemy. Dla nas takim mocnym przesłaniem, które każe nam realnie spojrzeć na życie, jest chociażby ta słynna rada świętego Leona Wielkiego, papieża. To był papież, który pontyfikował w V wieku. Zresztą wybrano go na papieża pod nieobecność. Przebywał wtedy jako legat w Galii. Ale ze względu na wielkie przymioty wybrano go zaocznie. Powrócił z Galii, dowiedziawszy się o tym, zgodził się po licznych namowach. Był wybitnym, wspaniałym papieżem. I on powiada tak, komentując te słowa Chrystusa, słowa błogosławieństw: błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Powiada: bardziej należy opłakiwać tego, kto czyni zło, niż tego, kto je znosi. Albowiem zło ściąga na bezbożnego karę wieczną, o ile się nie nawróci, a cierpliwość w znoszeniu zła prowadzi sprawiedliwego do chwały. Ktoś powie, że jest to rada naiwna, ale jeśli wierzymy, jeśli naprawdę wierzymy w życie wieczne, zbawczą propozycję Boga przyjmujemy poważnie, na serio, to oby ta rada stała się mądrością życia, także mądrością życia politycznego, społecznego, każdego innego. I już dzisiaj należałoby opłakiwać, idąc za tą radą świętego Leona. No, my nie możemy zrezygnować jako chrześcijanie z takiego widzenia spraw, z takiego patrzenia na naszą rzeczywistość polityczną, z takiego patrzenia nawet na tych, którzy nas gnębią. Dziękuję.
5 minut po godzinie 23 w Radiu Maryja trwają nasze rozmowy niedokończone. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janina.
Witamy Pani Janino.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Pytałam kilkakrotnie, ale nie dostałam odpowiedzi ludzi mądrzejszych. Mianowicie, dlaczego w wierze w Boga Ojca, który odmawiamy podczas mszy świętej, nie ma wersetów dotyczących duszy? Nie ma wstąpił do piekieł i nie ma wierze w świętych obcowanie. Bóg zapłaci.
Dziękujemy Pani. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ojcze, tutaj...
No, nie wiem, czy ja jestem mądrzejszy od Pani, no ale postaram się powiedzieć, że mamy dwie wersje wyznania wiary. Skład apostolski, ten krótszy, pacierzowy i z kredo nicejsko-konstantynopolskie dłuższe. No, ze względów duszpasterskich używamy zamiennie tych dwóch wersji, które krótszej i dłuższej, i one w sumie tworzą jeden depozyt wiary. To, że tam czegoś nie ma w jednym, to nie znaczy, że to ma mniejszą rangę. Po prostu tradycja Kościoła zaakceptowała te dwie wersje, krótszą i dłuższą, i trzeba je traktować integralnie. Jako taka jest wola Kościoła.
No właśnie, mamy nasz kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji można?
Tak, już jesteśmy na antenie, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Chciałem zapytać, jak można w świetle tej encykliki zrozumieć politykę, zrozumieć naukę społeczną Kościoła, bo tam jest wiele bardzo treści o tym, jak odróżniać różne systemy społeczne, jak odróżnić różne interesy, jakie mają różne grupy. I teraz, jeśli taki człowiek się rodzi, a idzie do szkoły, uczy się pisać, uczy się liczyć, poznaje prawa przyrody, fizyki i tak dalej, a nikt mu nie przekazuje praw, które rządzą życiem społecznym i gospodarczym, raczej uczy się, jak zdobyć dużo pieniędzy i podzielić tort, najlepiej, żeby samemu wszystko zjeść, dla innych zostawić tylko cierpienie, udrękę i płacz na tym świecie. Teraz pytanie, kto będzie uczył tych ludzi, żeby potrafili świadomie wybierać między tymi ludźmi, którzy opowiadają, namawiają, sieją propagandę, a później naciskają guziki i głosują zupełnie za czymś innym. My w ogóle jesteśmy niewykształceni. Wierzymy i ufamy naiwnie tym, którzy opowiadają, a nie tłumaczy się tego, jakie grupy interesu, jacy ludzie, dlaczego akurat tak funkcjonują, dlaczego za tym głosują, jaki interes ma, powiedzmy, robotnik, to wszystko jest opisane, jaki interes ma rządzący człowiek, jaki interes ma człowiek, który chciałby wszystkim zarządzać, nazywa się go dzisiaj przedsiębiorcą. I teraz, jeśli my nie poznamy mechanizmów, które rządzą człowiekiem bogatym, a rządzą robotnikiem, nie zrozumiemy, jak wspólnie reprezentować różne grupy, bo tak jest, że reprezentować chcą wszystkich wszyscy, a później się okazuje, że tylko jedna jest grupa, która reprezentuje swoje interesy. No i jeśli my tego nie nauczymy młodych ludzi, później ci ludzie dojrzewają, rodzą się nowi decydują o nowych rzeczach, no to cały czas będziemy się tylko zajmować tym, że w jakimś mieście gdzieś bocian przyleciał, gdzieś na skrzyżowaniu zginęło ileś tam ludzi. Ciągle sensacyjne informacje, albo na przykład jakaś pani sobie coś obcięła, ale jest modna i ładna, gdzieś ktoś sukienki, spódnice, to 25 godzin na dobę leci, a to, co jest najważniejsze dla funkcjonowania społeczeństwa, dlatego za ile żyjemy, jak podzielimy to wszystko, co wypracujemy, na to w ogóle nikt nie poświęca czasu. Klasa, która polityczna i klasa inteligentna, która inteligencka to się nazywa, która sobie potrafi ustawić życie, po prostu nie ma w tym interesu, żeby nauczyć tego robotnika, którego chce tanio kupić, żeby on to rozumiał, bo jak on to zrozumie, to już przestanie być tani i trzeba będzie z nim się dzielić tym, co się razem wypracuje. Tak więc opowiada się 25 godzin na dobę, dyrdy mały, we wszystkich mediach, jakie tylko się da tutaj obejrzeć, włączyć i tak dalej. Bym prosił powiedzieć o tych różnych aspektach, czym się różnią systemy polityczne i dlaczego jeszcze na świecie nie było tego, o który chodzi Panu Bogu, czyli współpracy, solidarności i wspólnego, umiejętnego dzielenia tego, co Ziemia dała, co Bóg stworzył dla wszystkich ludzi.
Dziękujemy, Panie Andrzeju. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Pana.
Panie Andrzeju, dotknął Pan ważnej sprawy, mianowicie edukacji politycznej. Wciąż nie ma tej edukacji politycznej, zwłaszcza my powinniśmy być zainteresowani edukacją z punktu widzenia nauki społecznej Kościoła, czy w duchu nauki społecznej Kościoła. Tego rzeczywiście nie ma w wystarczającym stopniu. To powinno być robione na katechezach szkolnych. Jest to problem. Jest to problem, który trzeba przezwyciężyć i trzeba na to zwrócić więcej uwagi. Edukacja polityczna to jest podstawa później przyszłej troski tych ludzi edukowanych o dobro wspólne. To już nie tyle chodzi o to, żeby oni umieli dobrze wybierać, ale żeby oni nawet w przyszłości byli dobrymi politykami. Natomiast jeśli chodzi o tą encyklikę Lumen Fidei, to jedna uwaga. To nie jest encyklika społeczna. Właściwie w tej encyklice trudno znaleźć jakieś kompendium wiedzy aktualizującej obecny stosunek Kościoła do najważniejszych spraw politycznych, społecznych, bo to nie jest dokument społeczny, tak jak na przykład encyklika Caritas in Veritate czy Laborem Exercens. O tych encyklikach ich autorzy wyraźnie powiedzieli, że są to dokumenty społeczne Kościoła. Natomiast ta encyklika, ona ma charakter duszpasterski, prawda, traktuje o wierze, ale nie jest dokumentem społecznym w sensie stricte. I dlatego trudno tutaj szukać jakichś dokładnych, szczegółowych inspiracji. Niemniej jednak one są niejako przy okazji i o nich właśnie tu dyskutujemy, rozmawiamy. To tyle, jeśli chodzi o tą dygresję moją. Natomiast, proszę pana, znowuż na sprawy tych systemów trzeba spojrzeć szerzej. Oczywiście są systemy lepsze, gorsze, dobre, złe. Taki system stalinowski czy system hitlerowski na pewno był zły. Właściwie trudno znaleźć argumenty, prawda, które by go jeden i drugi system jakoś usprawiedliwiały. Ale niektóre systemy wyłamują się z takiej jednoznacznej oceny, prawda. Wszystko zależy od tego, jak są realizowane, jak są wprowadzane w życie, jacy ludzie za nimi stoją i tak dalej, i tak dalej. Ja bym powiedział tak, że głównym takim kryterium każdego systemu, zresztą to nie jest moje tylko zdanie, tak też ciągle przypominał, apelował błogosławiony Jan Paweł II, głównym kryterium oceny danego systemu jest jego stosunek do człowieka. Trzeba przyjrzeć się, jaką on ma wizję człowieka. Co myśli się o człowieku w danym systemie? I to niby kryterium jasne, ale w praktyce nie jest łatwe do rozpoznania, bo ludzie wiele rzeczy deklarują, ale jak przyjdzie co do czego, to sami wiemy, jak to wygląda w praktyce. Na przykład nasza konstytucja ma zapisane piękne zasady. I zasady solidarności, i pomocniczości, i dobra wspólnego, prawda? I o dialogu społecznym ma bardzo, bardzo ładne zapisy. No ale co z tego? Jak niewiele politycy przejmują się realizacją tych zapisów. Więc edukacja polityczna na pewno wiele by tu wyjaśniła, bo nawet jeśli nie w tym pokoleniu, to już w przyszłym pokoleniu mielibyśmy ludzi bardziej przygotowanych, bardziej kompetentnych w takim myśleniu politycznym.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Legnicy.
Witamy,
ja odnośnie systemów właśnie w różnych krajach i tak mi się tylko nasunęło jeszcze, może by to poddać dyskusji. Możliwe, że wszystkie systemy, które mamy na świecie, w różnych krajach, czy to jest socjalizm, czy to jest narodowy socjalizm, czy to jest demokracja, może nie wszystkie są doskonałe, ale może by spojrzeć z innej strony. Na przykład, konkretnie mam na myśli tutaj, jeżeli udałoby się w jakimś stopniu zrezygnować z systemu monetarnego, oparciu całego systemu na po prostu innych czynnikach niż waluty, pieniądze, może wtedy udałoby się właśnie korzystać z dóbr, które rząd mógłby przeznaczać bezpośrednio na obywatela. I w ten sposób być może udałoby się wykluczyć korupcję, kryzysy ekonomiczne i tym podobne. Proszę, słuchaczy, o zastanowienie się.
Dziękujemy, panie Grzegorzu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana.
No, każdy pomysł jeśli wynika z dobrej woli, jest godny uwagi, godny rozważenia, z tym, że no w tym momencie każdy tego rodzaju pomysł ma szansę ujrzenia światła dziennego tylko wtedy, jeśli stoi za nim konkretny polityk, konkretny człowiek, który może to zgłosić na odpowiednim forum. Dlatego jest całkiem właściwą rzeczą wybierać do parlamentu, wybierać do sejmików wojewódzkich ludzi właśnie z pomysłami. Wtedy jest to jakiś sposób na to, żeby przełamać maraz społeczny, żeby nastąpiła jakaś zmiana w kierunku promocji sprawiedliwości. Wybierać ludzi z pomysłami, autentycznie wynikającymi z dobrej woli, z chęci uczynienia czegoś dobrego, z chęci służby dobru wspólnemu.
Mamy kolejny telefon w naszych rozmowach. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o encyklice Lumen Fidei jako światło dla polityków. Nasz gość, ojciec profesor Jan Mazur, Paulin, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. I prosimy bardzo, halo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Joanna z Dolnośląskiego, województwa.
Witamy.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich w studiu, prowadzących, no i oczywiście wszystkich słuchaczy. Ja mam jedno pytanie i takie stwierdzenie. Chciałam się odnieść do pana Andrzeja, przedostatniego głosu. Więc pytanie jest do księdza prowadzącego, pana profesora. Dość często słucham Radia Maryja i nigdy nie słyszałam o promowaniu według mnie najbardziej sprawiedliwego systemu społecznego, ekonomicznego, opartego o wierze, na wierze katolickiej, który został opracowany przez pana Louisa Evena, Kanadyjczyka, w pierwszej połowie XX wieku, o ile dobrze pamiętam. Więc to jest pytanie. Natomiast jeszcze chciałam kilka zdań dodać do wypowiedzi pana Andrzeja, oczywiście bardzo słusznej, ale powiem tak, półki w księgarniach się uginają od książek pisanych w prosty sposób, zrozumiałych praktycznie nawet dla osoby z wykształceniem podstawowym, w których można tą wiedzę posiąść. Jakie są mechanizmy manipulacji, jak w prosty sposób można rozwiązywać właściwie wszystkie problemy. A to, że ludzie siedzą godzinami przed telewizorem, bo statystyczny Polak spędza podobno około 5 godzin dziennie przed telewizorem w dni zwykłe, a w świąteczne około 9 godzin. I podobno jest to pierwsze miejsce w Europie wśród wszystkich krajów. To jest już po prostu wybór indywidualny. Nikt nas na tym świecie z myślenia nie zwalnia i Pan Bóg każdemu człowiekowi, niezależnie od wykształcenia, dał rozum. Jeżeli my nie poszukujemy, a uważam, że w dzisiejszych wiedzach wiedza jest na wyciągnięcie ręki, również w internecie, można naprawdę wiele fantastycznych rzeczy przeczytać, niestety mamy tak, jak mamy. Także...
Dziękujemy pani.
To ja będę czekała w takim razie na odpowiedź.
Dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią. Wszystkiego dobrego. Ojcze.
To są bardzo miłe telefony, bardzo budujące, bo pokazują, że mamy jeszcze ludzi z wyobraźnią polityczną, ludzi, którzy chcieliby coś zmienić, mają pomysły. Bardzo ciekawa jest postać tego pana Louisa Evena, który właśnie wskazuje na potrzebę reformy bankowości, prawda? On by, prawda, ten system monetarny zupełnie zmienił i w tej swojej argumentacji ma wiele racji, ale w dzisiejszych układach to nie ma szans na realizację, dlatego że w tych procedurach demokratycznych, prawda, tego typu zmiany, które on proponuje, nie mają żadnych widoków na powodzenie. Niemniej, gdyby było więcej takich pomysłów, to zawsze jest większa szansa na ich uskutecznienie. I dlatego jeszcze raz powtarzam, że ludzi z pomysłami trzeba zawsze cenić, trzeba zawsze promować.
Odbierzmy już kolejny nasz telefon. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, słuchaczka z Wrocławia.
Witamy.
Ja chciałam powiedzieć, mówimy tak o sprawiedliwości. Dla mnie przemawia czwarte błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, czyli szczęśliwi błogosławieni. I dla mnie to jest jednoznaczne. Wszyscy, jeżeli by chcieli żyć sprawiedliwością i prawdą, byliby szczęśliwi. I teraz tak, ostatecznym źródłem ludzkiej nędzy, także materialnej, nie są bowiem wadliwe struktury, ale zbudowane przeciw Bogu ludzkie serca, zbuntowane przeciw Bogu ludzkie serca, które je budują, budują te struktury, prawda? I teraz jakby człowiek zechciał powrócić do Boga i żyć tą prawdą i sprawiedliwością i jeden nawzajem, byśmy byli wszyscy szczęśliwi. Przecież Pan Bóg zamierzył właśnie szczęście dla człowieka i powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną. No, ale co tu zrobić, żeby chcieli żyć i politycy i ogólnie tak rzecz biorąc, to lekarz, jaką pełni w ogóle funkcję. To jest tak jak ksiądz profesor powiedział, że wolna wola człowieka, prawda? No i tyle chciałam się podzielić.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem. Dziękuję sobie.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Nic nie mam do dodania. To było takie ładne dopowiedzenie do tego, o czym mówimy.
I odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy.
Mówi Mirosław z Wrocławia.
Witamy, panie Mirosławie.
Ja bardzo krótko, tylko taką malutką cegiełkę chciałem dorzucić do tego, co tam kilka osób wcześniej, jeden pan mówił. Kwestia po prostu takiego wyzysku niesprawiedliwości społecznej, więc ja mam taką prostą mądrość, mianowicie gdzieś tam w tradycji żydowskiej istnieje taka mądrość, która mówi, że nie to nie jest prawdziwie bogaty, który posiada wielkie dobra materialne, ale ten, który ma niewielkie potrzeby. I sztuka polega na tym, no sztuka po prostu samoograniczenia, żeby to prowadzić do takiego stanu, kiedy mamy spokojne serce i w związku z tym na tyle doskonały umysł, że on nas po prostu właściwie kieruje. Nie mamy przepełnionego serca żądzami, lękami, prawda, i z tym związanymi, że jak tego nie będziemy posiadać, czy tamtego, no to czegoś nam zabraknie, będziemy w jakimś tam, nie wiem, niebezpieczeństwie. No i w ogóle rządzą taką, że musimy mieć coraz więcej, coraz lepsze różne wygody, co musimy zapewniać i tak dalej. Pracować na tym, żeby jakby hartować po prostu ducha i ciało, to znaczy to ciało nie musi być po prostu jakoś tam dostosowywane do jakichś wielkich wygód i tak dalej. Po prostu takie mądre po prostu samoograniczenie. I to trzeba zacząć po prostu od jednostki i na tym dopiero zbudować społeczeństwo. Musimy mieć właśnie takie jednostki, czyli w tym kierunku trzeba zmierzać. No i dobrze było oczywiście, żeby to osiągnąć, to trzeba by zacząć od liderów jakichś wspaniałych, takich powiedzmy świętych, ale jednocześnie bardzo mądrze potrafiących właśnie żyć. No i tyle, nie chcę się rozwijać, bo to są już kwestie społeczne, ale po prostu trzeba zacząć od jednostki właśnie w tym kierunku. Tutaj pani jedna wspominała, że w telewizji tak czy inaczej manipulują. Ja nie mam telewizora, po prostu no telewizja to jest straszna strata czasu i tak dalej, no bo wiadomo, na tym to wszystko polega, że człowiek otwiera się na różne emocje i ten telewizor go później prowadzi i on po prostu no straci wiele czasu, jakby w pewnym stopniu przestaje być panem swojego czasu i swoich jakichś tam emocji. No to tyle właściwie, co pokrótce chciałem powiedzieć.
Dziękujemy, pozdrawiamy panie Mirosławie z Panem Bogiem.
Dziękujemy za tą cegiełkę, którą pan Mirosław dorzucił. Ona rzeczywiście jest bardzo twórcza. Ja bym dodał do tego tyle, że czyż my wszyscy nie jesteśmy w jakimś stopniu niewolnikami potrzeb sztucznie wywołanych przez reklamy? Tutaj każdy z nas powinien chyba się troszkę uderzyć w piersi. Wiele tych naszych potrzeb jest sztucznie wywołanych reklamami, a my się tak dajemy za nos wodzić temu, co nam podpowiadają. A nawet w niektórych wypadkach jest to niewolnictwo. I na to chyba trzeba by było zwrócić uwagę. I bardzo dobrze, że pan zwrócił na to uwagę.
23:27. Odbieramy kolejny telefon w Radiu Maryja. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Podkarpacia.
Witamy Panie Janie.
To pytanie, które jest tematem dzisiejszych rozmów, zadał sobie kiedyś Jan Paweł II. I w stulecie encykliki Rerum Novarum świętego Leona XIII napisał równie wspaniałą encyklikę Centesimus Annus. On wiedział, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej wyjdą kiedyś z komunizmu i zadadzą sobie to pytanie, w jakim kierunku gospodarczym, społecznym te narody mają iść. I dokładnie opisał właśnie to, właśnie w Centesimus Annus. Ja już nie pamiętam punktu, bodajże 36, gdzie określił ustrój, w którym ludzie powinni podążać, jako wolny rynek. Chciałem tylko dodać, że współautorem tej encykliki jest Rocco Buttiglione, profesor Rocco Buttiglione, jeden z dyrektorów Instytutu imienia Lorda Actona. To jest Instytut Gospodarki Wolnorynkowej. I właśnie ten ustrój określił jako ustrój, w którym człowiek, każdy, ma okazję pokazać pełnię swoich możliwości niczym nieograniczonymi przez państwo. Bo to państwo głównie przeszkadza poprzez polityków właśnie w rozwoju gospodarczym, w rozwoju społecznym. Nie wolno liczyć na polityków. Człowiek, jak został stworzony wolnym i Pan Bóg kazał mu sobie czynić ziemię poddaną, a więc nie rządom poddaną, nie urzędnikom, ale właśnie człowiekowi. I myślę, że tego typu, poza tym święty Leon XIII bardzo ładnie określił w swojej encyklice, no głównie zajął się lewicowością. I dzisiaj, w dzisiejszych czasach, no każdy powinien przeczytać tę encyklikę i nie dać się nabierać na wszystkie te nieszczęścia, które właśnie dzisiaj wynikają. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Pana bardzo serdecznie. Dziękujemy za ten telefon. Prosimy Ojcze.
Tak, ma Pan rację. Kościół pozytywnie wypowiada się o gospodarce wolnorynkowej, ale z pewnym zastrzeżeniem, że taka gospodarka musi uwzględniać potrzeby społeczne. Musi być wrażliwa na potrzeby społeczne, potrzeby socjalne. Albowiem na własności prywatnej, która leży u podstaw gospodarki wolnorynkowej, ciąży, jak to powiedział Jan Paweł, hipoteka społeczna. I trzeba te sprawy jakoś zharmonizować. To nie jest łatwe, ale to jest konieczne. Konieczne nawet z punktu widzenia wiary.
Ojcze, dzisiaj rozmawialiśmy na temat encykliki Lumen Fidei, światło, która światem ma być dla polityki. Naszym gościem był ojciec Jan Mazur, ojciec profesor Paulin. Ojcze, jakbyśmy podsumowali ten temat, na pewno mnogość też pytań, telefonów odnośnie samej wiary, ale też szczególnie też jeśli chodzi o sprawy społeczne, sprawy te tak bardzo ważne dla nas, no bo w tej rzeczywistości na ludzkiej żyjemy i chcemy czynić sobie ziemię poddaną, jak mówi Słowo Boże, a chcemy to czynić poprzez prawidłowe i dobre zarządzanie tym, co Bóg daje nam w nasze ręce i chcemy też to wszystko przemieniać światłem wiary i miłości, która, tak jak mówiliśmy, tak jak ojciec nam zaznaczył w pierwszej części tych rozmów w telewizji Trwam, pozwala czynić społeczeństwa sprawiedliwymi, dlatego że otwiera nas na relacje, na drugiego człowieka i o troskę o drugiego człowieka. I takie właśnie może słowa podsumowania tego naszego spotkania.
No nie jest łatwo podsumować w kilku zdaniach. Powiem tylko krótko, że światło wiary, jeśli chodzi o konkret, służy sprawiedliwości, poszanowaniu praw i pokojowi. Chodzi o to, żebyśmy przyczynili się do tej możliwości, żebyśmy współdziałali z łaską wiary. Natomiast encyklika nie ma charakteru społecznego. To jest encyklika pastoralna i sprawy społeczne są tutaj, jak już powiedziałem, przedłożone niejako przy okazji. Natomiast żeby zobaczyć całą duchowość encykliki od strony wiary, proponuję, byśmy się zatrzymali nad dwoma fragmentami encykliki, które mają charakter taki podsumowujący. Mianowicie, w pewnym momencie papież Franciszek relacjonuje, nawiązuje do słynnego dialogu Rusticusa z Hieraksem. Rusticus to był prefekt rzymski, który sądził Hieraksa, skazywał go na śmierć i w trakcie procesu zadają mu pytanie: kim są twoi rodzice? I wtedy Hieraks odpowiada: moim ojcem jest Chrystus, a moją matką jest wiara. Wiara w Chrystusa. I to jest główna perspektywa, w jakiej powinniśmy spojrzeć na problem naszej wiary. I jeszcze jedno. W ostatnim akapicie encykliki papież Franciszek nawiązuje do zwiastowania i powiada, że tutaj nawiązuje do myśli świętego Augustyna, że Maryja, przyjmując orędzie anioła, poczęła wiarę i radość. Jest to wiara żywa, która przynosi owoce. To pozostawiam bez komentarza. To już jest pewne zadanie dla nas wszystkich, żeby przemedytować tę prawdę. Chrystus jest naszym Ojcem, a Matką jest wiara w Chrystusa. Męczennik pierwszych wieków. I w imię tej prawdy nie zawahał się złożyć życia w ofierze dla Chrystusa. I wreszcie Maryja poczęła Chrystusa, który jest naszą wiarą i radością. Dziękuję.
Dziękuję, Ojcze. Czas naszych rozmów niedokończonych już dobiegł końca. Przypomnę, że gościliśmy ojca profesora Jana Mazura, Paulina, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. Temat Lumen Fidei, światłem dla polityki. Dziękuję wszystkim Państwu za telefony, za obecność, za to, że właśnie poświęciliście czas na spotkanie właśnie tutaj z Radiem Maryja w tych naszych rozmowach niedokończonych.